Witamy w 11 już odcinku Futura Podcast, w którym wreszcie możemy zrealizować temat, o którym marzyłem od samego początku, czyli top 10 odcinków Futura Podcast. Bartek, co ty na to?
Rewelacyjny pomysł, Michał. No dobrze, to teraz takie podstawowe pytanie. Które miejsce, który podcast na którym miejscu by się znalazł według ciebie?
Wiesz co, no ja wszystkie kocham tak, jak się kocha swoje dzieci, czyli jeżeli jeden odcinek bardziej, to tylko troszkę. Jest mi trudno zdecydować, ale może ktoś nam w komentarzach napisze. A ty lepiej powiedz, czy masz jakiś plan na dżingiel dzisiejszy, bo się świetnie przyjął. Ludzie w komentarzach pisali, że dżingiel ma być zawsze, więc pytanie, czy będziemy sobie wymyślali jakieś nowe linie melodyczne za każdym razem, czy będziemy sobie przeklejali tamten, czy w ogóle to będzie tak od wielkiego dzwona na specjalne okazje.
Wiesz co, no chyba z racji tego, że ludziom tak to się spodobało, to ja teraz nie mam za bardzo pomysłu, ale chciałbym, żeby taki dżingiel w każdym odcinku choć trochę różnił się od ostatniego, więc postaramy się zrobić tak, jakkolwiek będzie to idiotycznie i głupio nie brzmiało, od następnego odcinka będziemy wymyślać z Michałem najgłupsze dżingle, jakie w ogóle możecie usłyszeć na polskich podcastach, więc od następnego odcinka czy to jakieś rymy, czy to jakieś właśnie tam nutki, jakieś melodyczne elementy powinny się pojawić, ale teraz nie mam pomysłu, dlatego też rzucimy.
Ja mam hasło reklamowe. No. Mam hasło reklamowe. Futura Podcast niszczymy polski system edukacji. Bo nie wiem, czy widzisz, ale w komentarzach pod każdym odcinkiem najbardziej łapkowane w górę są te, które mówią o tym, że ktoś nas słucha na lekcjach. Co w sumie jest smutne, ale z drugiej strony buntownik we mnie cieszy się, że jakoś tam wpływamy pozytywnie na życie młodych ludzi. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy ogólnie. Dobra, zresztą. Michał, co u ciebie?
Co u mnie? W ostatnim odcinku mówiłem, że będę się starał zrobić bardzo poważną rzecz przez weekend, czyli złożyć konsolkę NES z klocków Lego.
Złożyłeś?
I prawie mi się udało.
Prawie. Ej, widziałem, że była złożona.
Wiesz co? Konsolkę złożyłem, ale w tym zestawie jest jeszcze telewizor. Na którym obraz się w ogóle rusza, jak się tam kręci korbką, taki telewizor analogowy. I telewizor jest jeszcze niezłożony, będę to robił w ten weekend, ale konsolka poszła. Jakieś 4 godzinki mi to zasajęło pewnie. Słuchałem sobie Kryminatorium o seryjnych mordercach i składałem klocki Lego, więc idealne połączenie.
Co jeszcze?
Klawiatura mi się zepsuła w MacBooku. Wreszcie przyszedł czas i na mnie po roku i 2 miesiącach. To znaczy ogólnie działa, a działa nawet zbyt dobrze, bo niektóre literki wchodzą po parę razy. To znaczy jak na przykład piszę Michał Pisarski, to często jestem Michałem Pisarskim, takim piratem. I zepsuła mi się też, ale to już stara sprawa, ta głowica od aparatu mojego, od statywu.
Ta Manfrotto?
A głowica jest dobra, no bo mam taką samą jak ty i mam taką samą jak MKBHD. Ale problem jest taki, że i jednego, i drugiego nie mogę oddać, no bo MacBooka potrzebuję właściwie codziennie do Final Cut'a. Aparatu też używam codziennie, więc nie wiem, jak to rozwiązać. Może mi się uda zdobyć tego MacBooka z chipem M1 i wtedy byłoby tak, że he, niby do testów, a w rzeczywistości po prostu miałbym kompa zastępczego na tydzień czy tam półtora.
No i który by się sprawował naprawdę nieźle.
No, chociaż podejrzewam, że właśnie być może to by wyszło tak, że już by nie było powrotu i powiedziałbym, dobra, wiedzą państwo tam gdzieś w sklepie, jak już ta klawiatura padła, to państwo z tego wezmą. Ja sobie kupuję 13. Nową.
No, ale to podejrzewam, że w twoim przypadku to faktycznie będzie lepiej sobie już poczekać na tę 16 z M1 czy tam M1X, jakkolwiek to zabrzmi, bo różnicę na pewno będziesz miał przeogromną wydajności. Nawet już teraz by się odczuł, a co dopiero przy tych większych 16-calowych MacBookach Pro.
No jak ty mówiłeś, że na renderach idzie łeb w łeb z twoim iMaciem Pro.
No, więc dla mnie to było ogromne zdziwko.
No, parówki ci się odgrzały w mikrofali?
Co? Nie, Justyna do mnie pisze. Justyna po miesięcznym home office poszła do pracy i bardzo się ekscytuje powrotem do pracy, dlatego co chwilę do mnie pisze.
A właśnie, bo bardzo istotna kwestia, jest to pierwszy odcinek Futury, który nagrywamy nie późnym wieczorem, tylko wczesnym rankiem. Tam może nie będę mówił dokładnie, która jest godzina, bo dla niektórych to już jest pewnie pora obiadowa, ale jak na nas, jak na to, że ja musiałem tutaj dojechać, I stać wcześniej, to jest
no tak, wcześniej. Tak, my jesteśmy wcześniej. Bardziej przyzwyczajeni do takich nocnych trybów życia.
Mm-hmm. No, to a propos twoich nocnych trybów życia, to co tam u ciebie w takim razie?
Co tam u mnie? O dziwo, wysłałem przed weekendem AirPodsy te Pro do naprawy. Okazuje się, że już wczoraj zostały do mnie wysłane, naprawione. Z racji tego, że była to rękojmia, to nie zostały mi, przynajmniej tak wywnioskowałem z tego maila, który dostałem z iSpotu. Słuchawki zostały naprawione, jakaś tam część została wymieniona w lewej słuchawce, no i dzisiaj już najprawdopodobniej wrócą. Tak jak na przykład uwielbiam montować filmy w tych słuchawkach Audio Technica M70X, tak do prowadzenia podcastu z tobą mimo wszystko wygodniej mi się korzysta z takich słuchaweczek małych True Wireless. A poza tym to chyba nic specjalnego. Spidermana przeszedłem.
A to stwierdziłem, nie uzgadnialiśmy tego, ale jakoś tak założyłem, że pewnie obaj będziemy chcieli o nim powiedzieć w tym kąciku niekulturalnym naszym.
To na pewno.
I podyskutować sobie.
To na pewno.
No, więc jeszcze do tego wrócimy. Okej, a tymczasem w głównym temacie dzisiejszego odcinka chcieliśmy porozmawiać o tym, że wszystko jest teraz w abonamencie. Bo ostatnio zacząłem sobie myśleć nad tym, ile właściwie płacę za dostęp do różnych dóbr kultury każdego miesiąca, no bo też tak sądzę, że powinniśmy się chyba ograniczyć do dóbr kultury, bo no tak naprawdę to wszystko jest w abonamencie, tak jak gadaliśmy przed chwilą jeszcze prywatnie, że nawet samochody, no ja mam abonament na przykład na prąd albo na mieszkanie albo na internet, no ale jakby o tym chyba nie ma specjalnie sensu dyskutować, więc fakt. Mówimy o serwisach, które udostępniają gry, książki, muzykę, filmy i tak dalej. Więc może zacznijmy sobie od tego. Powiedz, Bartek, za co płacisz co miesiąc haracze i ile?
Ojej, powiem ci szczerze, że nie wiem, ile miesięcznie mi wychodzą te opłaty, bo tego stało się dużo. W sensie tak, ja starałem się zawsze, przepraszam, starałem się zawsze, przynajmniej w ostatnich latach, zminimalizować swoje wydatki, tak? Więc wszelkiego rodzaju raty i tak dalej u mnie kompletnie odpadły. Jedyny kredyt, jaki mam aktualnie, to jest kredyt na mieszkanie i nic poza tym. Ale jeżeli chodzi o same abonamenty, które płacę cyklicznie, haraczowo, to jest Game Pass na Xboxie, to jest PlayStation Plus, to jest Netflix, to jest Spotify, to jest iCloud. Dodatkowo płacę jeszcze z trzech różnych źródeł, czerpię muzykę, żeby mieć licencję na filmy na YouTube. To jest Monster Cut, to jest Artlist i to jest Epidemic Sound. Czyli chyba byłoby to wszystko, ale głowy sobie nie dam uciąć. No ale to są na pewno te, które miesięcznie płacę. A ile to jest? Nie wiem, no kilka stówek na pewno miesięcznie za to płacę, ale nie pamiętam dokładnie, ile to jest.
No bo ja sobie wcześniej właśnie starałem zapisać i wylistować te wszystkie rzeczy, szczególnie, że ostatnio anulowałem parę abonamentów, bo są też takie, które sobie aktywuję cyklicznie na 2 miesiące, bo na przykład na HBO Go zaczyna lecieć serial, który mnie interesuje.
Tak.
Ale przez cały czas abonentem HBO Go nie jestem. Jak zwykle nie mogę przepuścić okazji, żeby nie powiedzieć, macie strasznie gównianą aplikację na Smart TV szczególnie i beznadziejną jakość streamingu. Jak oglądałem ostatni sezon Gry o Tron legalnie, to i tak ściągałem piraty, bo była lepsza jakość niż...
Tak, ja przepraszam, tutaj Michał ci dorzucę faktycznie, jeżeli chodzi o HBO Go, jakość tego jest bardzo słaba. Tam nie wiem, tam nie ma absolutnie chyba nawet 4K, tam wszystko jest w mocno okrojonym Full HD. Naprawdę HBO to jest z doskoku u mnie. Często jest tak, że ja tylko i wyłącznie HBO Go miałem w momencie, jak była jeszcze Gra o Tron. Po Grze o Tron zlikwidowałem, bo nie było dla mnie ciekawych serii. Okej, dobra, a nie, Czarnobyla jeszcze obejrzałem. Okej.
Ja też, bardzo dobry. Bardzo dobry. Więc już trochę stary, więc nie będziemy o nim mówić. Znaczy stary, no na tyle stary, że nie jest już nowością i na tyle nowy, że nie jest jeszcze klasykiem, więc nie będziemy o nim mówić. Tak. Ale dobra, za co płacę? Netflix 42 zł chyba, ale zaraz zrobię upgrade na ten pakiet za ponad 50, bo zmieniłem też telewizor dopiero co i zacząłem wreszcie widzieć, jak ta kompresja w Full HD na Netflixie jest krzywdząca dla filmów i seriali, bo na moim telewizorze poprzednim w domu no to nie było aż takie widoczne. Teraz jednak stwierdzam, że jest to warte dopłaty 8 czy tam 9 zł miesięcznie. Player.pl. Ostatnio płaciłem, bo coś tam oglądałem, wkurzały mnie reklamy. 10 zł. Za Spotify nie płacę, za Apple Music o dziwo też nie, bo nie mogłem już znieść reklam na YouTubie, więc zacząłem płacić za YouTube Premium i tam w pakiecie za 24 zł jest też zintegrowany YouTube Music, czyli serwis, który jest na tyle podobny do Spotify, że po prostu z lekkim bólem, ale ze Spotify zrezygnowałem, nie? Swoją drogą, być może właśnie dlatego wciąż nie pojawiamy się na liście polecanych podcastów z kategorii biznes i technologie, bo to akurat nie są żadne rankingi, tylko wiesz. Ludzie to uzupełniają i musimy znaleźć tych ludzi i z nimi pogadać, bo uzupełnili tak, że nas tam nie ma wciąż. No, w każdym razie już czytam wasze komentarze, że o, bo jest taka super aplikacja i można mieć YouTube'a bez reklam i za darmo i wiem o tym, ale i ja i Bartek zarabiamy na wyświetleniach od tych ludzi, którzy jednak nie używają takich super aplikacji i odkąd mi tak wzrosła świadomość, to już przestałem w ogóle zupełnie gdziekolwiek blokować reklamy, nawet jak są na tarczywe, już trudno, po prostu wolę już przestać odwiedzać dany serwis niż bawić się jakimiś adblockami i tak dalej. Co jeszcze? PlayStation Plus to miesięcznie wychodzi z 15 zł. Nintendo Online to płacę też raz w roku. No powiedzmy, że z 8. Pornhub Premium. patrzę, czy mnie słuchasz.
Nie, wiesz co, ja cię słucham, no. Tylko za tego Pornhuba to znaczy, że YouTube nam uwali ten film.
Dobrze, to wypikamy. Wypikamy. No i to jest już razem ponad 100, ale są też rzeczy, za które płacę okazjonalnie, tak jak wspominałem, czyli na przykład za Game Passa, którego mam w tej chwili, no bo mam jeszcze u siebie Series X-a, za HBO Go, za WP Pilot do telewizji, bo tam też dosłownie parę razy w roku mam ochotę coś obejrzeć. Na przykład jakiś czas temu był maraton Harry'ego Pottera i miałem taką małą tradycję, że piłem alkohol i oglądałem sobie Harry'ego Pottera na TVN-ie. Wspaniałe, polecam serdecznie. No to był czas.
Daj spokój, na Netflixie teraz chyba były i na
dojrzałem. No nie, ale nie, właśnie o to chodzi, że musisz usiąść o konkretnej porze i wtedy oglądać
o,
z całą Polską
Boże,
z reklamami.
Nie, nigdy.
Szczególnie,
nigdy
że,
nie
na, że,
tego,
że na Twitterze. No. Na Twitterze i na wykopie jest zawsze komentowanie na żywo tego Harry'ego Pottera. I tam bez przerwy są jakieś żarciki, czasami też sam coś napiszę, bo na przykład tam też się już zrodziła taka mała tradycja, że ojca Harry'ego nazywa się alkoholikiem. I przy każdej możliwej okazji jest, że nie wiem, że patronusem Jamesa Pottera była zgrzewka harnasia. I rzeczy w tym stylu. Więc dla mnie to była doskonała rozrywka, warta właśnie absolutnie każdej złotówki, którą wydawałem wtedy na WP Pilot. Legimi też przez jakiś czas miałem do książek i audiobooków, to jest bardzo fajny serwis i Empik Go, też coś podobnego, ale Legimi swoją drogą ostatnio kupiliśmy jako część prezentu dla mojej siostry na urodziny, bo uważam, że właśnie taka karta podarunkowa, pół roku dostępu, to jest w tych czasach całkiem fajna sprawa, z której wiele osób się może ucieszyć. Zanim sobie przejdziemy do plusów i minusów serwisów streamingowych i usług subskrypcyjnych, bo o tym chcieliśmy porozmawiać sobie najdłużej, to przypomniałem sobie, że spróbowałem jeszcze przygotować listę dziwnych serwisów subskrypcyjnych online. I nie znalazłem może zbyt dużo jakichś odpowiedników Netflixa, chociaż na przykład ostatnio głośny był Katoflix, czyli portal z filmami chrześcijańskimi, ale modny jest teraz taki model subskrypcyjny, w którym co miesiąc dostajesz paczki z różnymi gadżetami. I to chyba najpierw wyszło od tematyki growej, bo był jakiś, było coś w stylu takich lootboxów fizycznych, że co miesiąc dostajesz losowe gadżety, na przykład koszulkę, kubeczek i coś tam z gier. Inni zaczęli to podłapywać i teraz możesz w ten sposób stary zamawiać wszystko. W niektórych krajach możesz sobie na przykład zamówić co miesiąc dostawę zabawek dla kota albo kosmetyki jakieś dziwne. To akurat przypuszczam, że byłoby spoko dla, nie wiem, dla Ady czy Justyny. Bo takie naprawdę, wiesz, rzeczy, których nie dostaniesz w sklepie na przykład w Polsce, a mogą ci przychodzić co miesiąc. Mhm. Możesz też mieć subskrypcję na majtki, jeżeli zmieniasz co miesiąc. Albo, i tutaj absolutne hity, ogórki. Ogórki, pikle różnego rodzaju, $60 miesięcznie, około 250 zł w Stanach. Starannie wyselekcjonowane, jakieś tam przyprawione na różne sposoby. Ma bardzo dobre opinie. I fajne też podobały mi się paczki dla hodowców kurczaków. Nie wiem, co tam może być, czy bardziej jakieś, wiesz, szczotki do czesania kurczaków, czy bardziej panierka z KFC, ale widziałem, że właśnie co miesiąc możesz dostawać przedmioty, rzeczy, które pomagają ci hodować kurczaki, więc bardzo fajnie.
No nie powiem.
Z takich nowości to też mówiliśmy o książkach, mówiliśmy o grach, mówiliśmy o muzyce. ale też pomyślałem sobie, że przecież wiele mediów internetowych zaczyna przechodzić na ten model abonamentowy. Przecież już od paru lat gazeta.pl jest za tym paywallem tak zwanym, to znaczy musisz płacić abonament, żeby czytać artykuły. Za granicą tak działa wiele serwisów, a ostatnio coraz więcej stron w Ringer Access Springer Polska przeszło na ten model, czyli w Onecie.
Tak, a
czyli na przykład Komputer Świat, w którym pracowałem. I szczerze to nie wiem, czy to jest akurat dobry model dla Komputer Świata, że tak pozwolę sobie skrytykować, ale zdaję sobie z tego też sprawę, że tam nikt z Komputer Świata nie miał absolutnie niczego do gadania w tej kwestii, bo to jest po prostu strategia całego wydawnictwa. I trzeba im przyznać, że przynajmniej zaczynają w całym wydawnictwie przygotowywać jakieś treści, które mają sprawić, że ktoś będzie chciał płacić, bo na przykład Komputer Świat będzie miał swój podcast, który nie będzie realizował z naszym, bo będzie płatny, więc bardzo fajnie dla nas.
Aha, czyli pewnie ze 3 osoby w Polsce będą słuchać.
No, a nas słuchają 4, więc jesteśmy górą. Ale na przykład poza Komputer Światem Ania Lewandowska będzie miała podcast na Onecie.
O reklamie apartu?
Nieźle. Tak. Będzie po prostu leciało zapętlone bez przerwy.
Jaki piękny i długi podcast apartu.
Ale to jest ciekawa kwestia, bo no Netflix, fenomen Netflixa też chyba wyszedł już później z tego i zaczął tak rosnąć, dlatego że Netflix zaczął produkować te treści, które przekonywały ludzi do płacenia abonamentu, własne treści, no bo przecież na początku Netflix był serwisem, który wypożyczał po prostu filmy i seriale zrobione przez kogoś innego i wysyłane na płytach DVD do klientów w takich czerwonych kopertach. No w każdym razie Netflix stał się aż takim fenomenem wtedy, kiedy wziął się za House of Cards i te inne swoje produkcje. I teraz jest już na tyle potentatem, że na przykład kiedy my polecamy coś w naszym kąciku z Netflixa, to jeszcze nie było żadnych komentarzy w stylu o, bo ja nie mam Netflixa na przykład, bo w Polsce z tego co widziałem za Netflixa płaci 775 tysięcy osób. Bardzo dużo. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że te konta są dzielone w wielu przypadkach pomiędzy tam członków rodziny.
Tak, wiesz co, my płacimy z 50 chyba 2 czy 4 zł i rozbijamy to na 4-5, bo to jest 4-5 użytkowników i każdy z naszej rodziny, trochę tam z rodziny mojej, trochę z rodziny Justyny, korzystamy w ramach tej jednej subskrypcji.
No, więc można śmiało sobie założyć, że parę osób tych najbardziej zainteresowanych technologicznie w Polsce ma dostęp do Netflixa, a na całym świecie to jest ponad 200 milionów aktywnych kont w tej chwili. No i w sumie no, spoko, fajnie. Teraz tak pomyślałem, że w sumie śmiesznie, jakby Robert Lewandowski miał podcast na Onecie, bo tam zawsze były do niego zarzuty, że lepiej gra w Bayernie niż w reprezentacji. A w stronę Onetu są z kolei zarzuty, że to jest niemiecka firma i niemieckie media, więc na przykład byłoby Robert Lewandowski, dla Niemca strzelam. I opowiada na przykład, jak to w Niemczech jest wszystko zajebiste, a w Polsce biedactwo, cebulactwo.
Jezu. Ale by go ludzie by go tak zniszczyli, by go tak znienawidzili, że to jest najgorsze, co możesz zrobić w Polsce, walnąć jeszcze taki tekst na podcaście. Miazga. Robert Lewandowski, świętej pamięci.
Dobrze, to powiedz mi może, jakie są dla ciebie największe zalety przejścia naszego konsumowania kultury głównie na ten model subskrypcyjny?
Wiesz co, na początku myślałem, że to głównie się rozchodzi o finanse i tak jak na przykład ktoś bierze auto w abonamencie, teraz jest wiele rozróżnienia w sensie abonament, leasing, wynajem długoterminowy bądź zwykłe wzięcie auta na przykład na raty, no to wiadomo, że istnieje możliwość rozbicia stosunkowo dużej kwoty dla kogoś z nas na małe kwoty, no ale tutaj nie będziemy mówić już na temat samych aut. Największymi plusami tego dostępu, ja może to podam po sobie po przykładzie Game Passa, jest chyba to, że jeżeli ktoś dużo gra, no i kurde, i tutaj się zaczynają schody, to faktycznie jest to dla kogoś opłacalne, bo zamiast pchać się w te gry, które kosztują po 150, 200, 250 czy nawet teraz na PlayStation po 350 zł, możesz sobie od czasu do czasu popykać w ramach takiej usługi abonamentowej za 50 zł, więc to uważam, że jest spoko, czyli stricte argument jest argumentem finansowym. Kolejny temat, To tak samo te wszystkie streamingi, które po prostu muszę subskrybować, muszę płacić abonamenty odnośnie tych swoich filmów, które wrzucam na YouTube. Tak samo jest to dla mnie cholernie ważna rzecz, bo ja gdybym użył jakiegoś utworu muzycznego z jednego z tych streamingów, to ja od razu mam film u siebie na kanale zerowany, w sensie zabierane są z niego jakiekolwiek zarabianie i po prostu twórca, który jest właścicielem tego utworu, zarabia na tym filmie, więc dla mnie przede wszystkim ma to wydźwięk finansowy praktycznie w każdym elemencie. Tak samo wyobraź sobie, Michał, zamiast iść do kina na jakieś tam nowości, czy tam w ramach możliwości nowe tytuły, lepiej sobie, nie wiem, odczekać miesiąc, dwa i ja na przykład wypożyczam sobie filmy na Apple TV i tam też moim zdaniem jest lepiej, bo kupujesz przykładowo, wypożyczasz na 48 godzin film, który kosztuje 14 zł, a nie wiem, jeżeli istnieje taka możliwość, żebyś odczekał, to lepiej zrobić coś takiego niż na przykład iść do kina. W dzisiejszych czasach dobrze wiemy, jaka jest sytuacja kin na świecie.
No ale też tutaj mówisz właśnie, że płacisz te 14 zł i to jest niby mało, ale jak porównasz to sobie do całej oferty Netflixa na przykład, za którą płacisz 50 zł na parę osób, no to jednak wychodzi na to, że te abonamenty są bardzo opłacalne. Oni chyba po prostu w skalę idą, nie? Bo no ja na przykład ostatnio wyszła jakaś książka o historii Netflixa i muszę przeczytać, bo w tej chwili nie wyobrażam sobie, jak to jest możliwe, że produkując tyle własnych treści Netflix albo jeszcze utrzymując serwery i tak dalej, wydając na marketing, Netflix albo Game Pass zarabiają. To znaczy, przypuszczam, że Game Pass to akurat nie musi zarabiać jeszcze i nie zarabia, ale no ale to jest po prostu dziwne.
Wiesz co, Michał, ja mam wrażenie, bo my tak patrzymy na Netflixa tylko i wyłącznie z perspektywy tej kwoty abonamentu, który się płaci, ale mam wrażenie, że jest jeszcze wiele innych jakichś pośrednich źródeł, z których Netflix zarabia. Oczywiście podejrzewam, że no nie ma innej opcji. Jednym z głównych źródeł zarabiania Netflixa są nasze miesięczne abonamenty, które płacimy za korzystanie z ich usługi, ale podejrzewam, że no mówię, tak jak mówię, jest kilka takich pośrednich źródeł, z których też zarabiają. Nie wiem, może jakiś merch, może gdzieś użyczanie jakiegoś loga, nie wiem, ale podejrzewam, że zarabiają jeszcze na innych źródłach.
No na pewno też są jakieś na przykład lokowania produktów w filmach, które po części finansują ich budżet, ale no nadal te ceny są bardzo opłacalne, szczególnie, że jeszcze parę lat temu te streamingi bazowały właśnie przede wszystkim na udostępnianiu cudzych treści, a teraz liczy się przede wszystkim to, jakie masz te treści własne. Tak. I na przykład w Game Passie to też już się zmienia, bo jeżeli to już nie jest taki kot w worku, nie? Mniej więcej wiesz, czego się spodziewać i o co będzie ta oferta uzupełniana. I teraz masz na przykład God of War Ragnarok na PlayStation. Wiesz, że w dniu premiery zapłacisz za tę grę 350 zł, bo te ceny są, jakie są, a są już przeogromne. Jeżeli Microsoft, czy od teraz Bethesda i inne studia, które Microsoft kupił, robi jakąś grę, to masz absolutną pewność, że pierwszego dnia w dniu premiery zagrasz w nią w ramach Game Passa za 50 zł miesięcznie.
Mając to jeszcze z tyłu głowy, że jeszcze jakieś 150-200 innych gier też masz jeszcze do grania na Game Passie.
No to tak. Więc to jest rewelacja. To jest mega opłacalne i po prostu wygodne. Przychodzi ci coś jeszcze do głowy? Co jest takiego fajnego w tych subskrypcjach wszelakich?
Wiesz co, ale czy mi przychodzi? Nie wiem, ale na pewno przychodzi mi to, co mówisz odnośnie tej wyłączności. Zauważ trochę, że Netflix jest teraz takim trochę PlayStation. W sensie jest konkurencja dla niego, ale ma dużo treści, dużo swoich ekskluzywów, tak jak PlayStation ma serię Uncharted, God of War, Ratchet & Clank i kilka no, innych tytułów, które można ogrywać tylko na konsoli Sony. Tak samo wiem, że swojego czasu był ogromny boom na House of Cards, i tak samo było chyba tylko i wyłącznie na Netflixie. Jeżeli się mylę, to mnie popraw.
Mhm, tak.
No, czy Stranger Things, tak samo wiem, że są osoby, które na przykład włączą samą subskrypcję dla Stranger Things, więc to są te tytuły ekskluzywne i mam wrażenie, że przyszłość, poza oczywiście finansami i cenami, ile płacimy za daną usługę abonamentową, duże przełożenie będzie miała również w tych tytułach ekskluzywnych, bo jeżeli, Michał, jeżeli masz do wyboru abonamenty, nie wiem, w trzech różnych streamingach i masz dokładnie takie same filmy do opykania za 20 zł, a za 30 zł dostajesz te same filmy, ale dodatkowo kilka ekskluzywnych tytułów, które nie masz w tym, to ja osobiście wolałbym dopłacić tę dyszkę więcej i obejrzeć sobie te treści, których w tych dwóch wcześniejszych nie ma.
Wspominałeś o tych wielu filmach i powiem Ci, że dla mnie ogromnym plusem jest też to, że masz ogromną ofertę, która jest zawsze pod ręką. To znaczy, jeżeli chcesz coś obejrzeć albo, nie wiem, przesłuchać sobie audiobooka, to po prostu wchodzisz w ten serwis i szukasz już wśród tych treści, które są udostępnione w ramach tego serwisu. Mhm. Co może nie brzmi jakoś super, no bo jednak jesteś ograniczony, ale czasami to jest dobre, bo zdecydowanie wolę sobie wejść na Netflixa, zobaczyć co tam w polecanych, niż wchodzić na FilmWeb i patrzeć, jakie fajne filmy wyszły w ciągu ostatnich 50 lat, nie?
Tak.
I tak samo teraz sobie absolutnie nie wyobrażam, że, nie wiem, chcę przesłuchać audiobooka i szukam gdzieś w internecie, po sklepach różnych, ściągam MP3, czekam na kody aktywacyjne, kopiuję sobie pliki, no po prostu nie. To, że po prostu wykonujesz dwa kliknięcia i od razu masz do czegoś dostęp, jest no ogromną zaletą i ogromną wygodą.
Tak, ale nie, wiesz, Michał, ja tak ogólnie zauważyłem, że czasy się zmieniają tak, że nam przede wszystkim zależy na wygodzie. Już pomijam temat związany z obecną sytuacją w roku 2020, jaka panuje tam od lutego, marca tego roku, ale zauważ proszę, że nam przede wszystkim już nie tyle patrzymy tylko i wyłącznie na finanse, ale co na wygodę. Na wygodę w postaci tego, że nie chce nam się iść do sklepu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić sobie dostawczaka, który przyjedzie z zamówionym żarciem z jakiegoś hipermarketu. Nie chce nam się gotować, zamawiamy żarcie. Nie chce nam się iść do kina, włączamy sobie Netflixa. Nie chce mi się iść kupić głupiej gry pudełkowej i cię przyznaję bez bicia, ja taką osobą w tym roku się stałem, kupuję wersje cyfrowe, gdzie ja byłem zawsze fanem pudełek i nie wyobrażałem sobie, żeby nie mieć pudełka gry, na którą wyczekuję. I owszem, takie The Last of Us Part 2 czy kilka innych gier w pudełkach mam, ale w głównej mierze teraz kupuję wersje cyfrowe ze względu na swoją wygodę.
Tak, mi też się to zdarzyło kilka razy, na przykład Tonego Hołka bardzo chciałem mieć w wersji pudełkowej, ale objeździłem parę sklepów, nawet próbowałem, okazało się, że się wyprzedał wszędzie. Pan mi powiedział w jednym ze sklepów, że jakbym był mądrzejszy i miał Xboxa, to bym mógł kupić, bo wszyscy mają PlayStation i wzięli na PlayStation, a na Xboxa się tam, wiesz, walają palety tego. No, ale tak, też się stałem osobą, która czasami z przymusu, czasami z lenistwa sięga po te wersje cyfrowe. I w sumie teraz możemy sobie przejść do wad wszelkiego rodzaju serwisów streamingowych, dlatego że no, te zalety są przeogromne, jak już powiedzieliśmy, ale to nie znaczy, że jest idealnie. Z jednej strony kupujesz coś i masz to, a z drugiej, nawet w przypadku nie subskrypcji, a zwykłej gry cyfrowej, być może za te 15 czy 20 lat, jak coś cię strzeli i będziesz chciał sobie do niej wrócić, to nie będziesz w stanie legalnie jej pobrać z PS Store'a na przykład.
Owszem, więc to jest już jeden problem. Ogólnie, wiesz, Michał, jeżeli chodzi o te gry cyfrowe, ja zawsze przez wiele, wiele lat broniłem się, trzymałem rękami i nogami, żeby w ogóle w cyfryzację nie wchodzić, bo ja jestem starej daty, ja muszę mieć płytę. Ale tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy, to jest wygodniejsze. Jednak to wszystko wiąże się z tym, co mówisz, że jest to pewne ryzyko, że a może gra nie będzie obsługiwana, może gra zniknie z dysku w chmurze i co w takiej sytuacji dalej zrobić?
Nie no, bo gry cyfrowe to jeszcze jak cię mogę, no ale w abonamentach takich jak Game Pass to jest naturalne, że te treści rotują, albo z Netflixa co miesiąc znika mnóstwo filmów i mnóstwo seriali, więc No w muzyce na przykład trochę mniej, ale też nie masz pewności, że nie wiem, Stachurski nie założy swojego serwisu Doskofa i nie wycofa swojej dyskografii z każdego innego. I wtedy no, będziesz w dupie, mając na przykład Spotify opłacone. I zmierzam do tego, że tak naprawdę nie masz niczego na własność. Nawet jeżeli coś pojawia się w Game Passie, to nie możesz mieć takiego spokoju, komfortu, świadomości, że okej, to jest w Game Passie, zagram sobie na przykład za rok. Bo chociażby ja testuję Xboxa od niedawna, chciałem zobaczyć wcześniej, co tam ciekawego jest w Game Passie, najlepsze gry w ofercie Game Passa i na wielu listach figurują na przykład, nie wiem, GTA 5 albo Red Dead Redemption 2 tak, i jednego i drugiego już tam dawno nie ma.
Tak, to było taki chwilowy, że tak powiem, wabik chyba na Game Passa, bo pamiętam i było i GTA i Red Dead, najogólniej jedno i drugie miałem, więc mi to za bardzo nie robiło różnicy, ale patrząc na takie tytuły, to faktycznie nawiązując do tego, co rozmawialiśmy odnośnie Black Friday, to jest taki wabik właśnie, żeby pozyskać nowych klientów na tego Game Passa. No ale Michał, nie da się ukryć, że najważniejszym to jest to, o czym rozmawialiśmy. To żeby nie było tak, że zabieram ci. Najważniejszym tematem związanym z całym tym abonamentem tyczy się często... Co? Rozmawialiśmy na początku.
No co?
No gu. Chodzi o to, że nie zawsze istnieje możliwość w pełni wykorzystania potencjału tego abonamentu. Chodzi mi o to, że czasami pieniądze idą psu w dupę. I to jest problem, który u mnie się trafia z samym Game Passem. Ja za Game Passa płacę naprawdę od dawna, praktycznie od momentu, kiedy Game Pass się pojawił i jestem świadomy, że są miesiące, w których zapłaciłem przykładowo te 50 zł za wersję Ultimate. Owszem, ja tam ją współdzielę jeszcze ze swoim tatą. Uwaga, mój tata ma 63 lata, a jest graczem od lat 25. Hello. I czasami jest tak, że zapłacisz te 52 zł, a nie zagrasz w grę ani razu, bo nie było czasu w ciągu miesiąca. Ja wtedy wiem, że te 50 zł to tak jakbym, nie wiem, wziął, pogiął i wyrzucił. I to mnie wtedy boli.
No, ale to prawda, bo na Netflixie też są miesiące, w których ciągle coś jest do obejrzenia, ale są też takie, w których dla mnie nie ma niczego, ja też nie mam czasu i w ogóle tego Netflixa nie tykam, no ale no nie zrezygnuję, bo mi się nie chce, albo chcę mieć świadomość, że po prostu on gdzieś tam cały czas jest na wyciągnięcie ręki.
Tak.
Gry w PlayStation Plusie też. Raz są spoko, ale zwykle w nie po prostu nie gram.
Michał, nadrabiaj.
Okej, odkładam sobie na kiedyś.
Przepraszam, taka mała dygresja. Until Dawn, który miałeś nadrobić, jest w plusie, więc ściągnij sobie i przejdź, bo naprawdę fajna gra.
Ściągnąłem chyba już
tak,
nawet, ale jeszcze nie włączałem, to też cało ja, tak.
Dobrze.
No a właśnie przy okazji te wszystkie serwisy przywiązują do siebie, no bo ze Spotify mi się udało zrezygnować, chociaż było trudno, bo playlisty i tak dalej. Z Netflixa nie rezygnuję, nawet jak nie mam czasu, właśnie przez kwestię wygody. Tak samo jak na przykład nie podejmę takiej decyzji, że dobra, Netflix się stoczył, więc teraz przestaję płacić za Netflixa i biorę sobie na przykład HBO Go, bo no nie pozwolę sobie na to, żeby ominął mnie trzeci albo czwarty sezon mojego ulubionego serialu, bo te serwisy bardzo przywiązują do siebie, także jest cholernie trudno zrezygnować. I tutaj największy problem jest chyba właśnie z filmami, bo w muzyce jeszcze udało się to na tyle, że czy płacisz za Apple Music, czy za Tidala, czy za Spotify, masz tam mniej więcej to samo. Ale w filmach, kurczę, Amazon Prime, Netflix, HBO Go, poza bieda polską jest Disney+, Apple TV+, naprawdę istnieje tego od cholery. I jakbyś chciał sobie oglądać wszystko, na co masz ochotę, to płaciłbyś kilkaset złotych za same streamingi filmów. Mi się na przykład marzy, żeby powstało coś takiego, że wszystkie te streamingi, na które akurat masz ochotę, zbierasz sobie w jakiejś jednej apce pod jednym abonamentem z jednym interfejsem. Jezu, jakie to było piękne.
No to pomysł. No to pomysł na biznes mamy. Jak nie wyjdzie kariera youtubera i podcastera, to będziemy ogarniać sobie apki pod streamingi. Ale wiesz co, Michał, ogólnie mam takie wrażenie, że Netflix jest takim, tak jak powiedziałeś to wcześniej, potentatem na rynku streamingu, bo tak faktycznie jest. I ja nie wyobrażam sobie teraz, po tylu latach, nie mieć wykupionej subskrypcji na Netflixa. Ja mogę, tak jak ty zresztą, nie mam HBO Go, który sobie włączam raz na jakiś czas jak trzeba, najlepiej jeszcze na tygodniowy czy tam dwutygodniowy darmowy okres. I to dla mnie jest wygodne, ale Netflixa po prostu muszę mieć, bo jestem przyzwyczajony do tych kilku serialów, które pojawiają się tam. I ja wiem, że często jest tak, że jeżeli już trafi się chwila wolna i chcę sobie coś obejrzeć, to pierwsze co, włączam apkę Netflixa. Więc dla mnie to jest po prostu jeden z tych abonamentów must have.
A czy może tak jak ja mierzysz się z jednym z problemów pierwszego świata, czyli z problemem bogactwa? Bo ja na przykład często mam tak, że rezygnuję szybko z oglądania jakiegoś serialu albo przede wszystkim z grania w jakąś grę, kiedy mam świadomość, że gdzieś tam z tyłu czeka jeszcze 100 czy 150 innych, które czekają na sprawdzenie i być może na przykład od pierwszej minuty zrobią na mnie lepsze wrażenie. Ja pamiętam, że pierwszy raz to odczułem, jak miałem PSP i je sobie przerobiłem. To była ostatnia konsola, na jakiej miałem jeszcze jakieś gry pirackie. Przerobiłem sobie, ściągnąłem parę gier, pograłem i stwierdziłem, że to jest dla mnie tłumacz po prostu. I z powrotem zainstalowałem oryginalne oprogramowanie, bo po prostu okazało się, że kiedy nie mam tej inwestycji finansowej, to nie chce mi się inwestować czasu w gry. To znaczy ciągle sprawdzałem coś nowego i miałem po 10-15 rozpoczętych gier, w których, wiesz, miałem tam zaliczone po 2-3 godziny i tyle.
Wiesz co, Michał, tak, to jest to... Wiesz co, zastanawiam się, czy nie zrobić odcinku o konsumpcjonizmie. Jest teraz tak obrzydliwy konsumpcjonizm na rynku, mamy tego wszystkiego tak dużo, jest tyle opcji z lewej, z prawej strony, z przodu, z tyłu, chcą tylko i wyłącznie złapać twoją uwagę. Ja widzę to po sobie i po Justynie, kiedy siadamy do Netflixa. Uwaga, powiem ci, jakie najczęściej oglądam filmy na Netflixie. Włączam Netflixa. No. I przez 2 godziny latam pilotem, żeby wybrać jeden z filmów, który chciałbym obejrzeć. I naprawdę to tak wygląda, że siadamy sobie na przykład w niedzielę i godzina jest 18. Od 18 do godziny 19.30 łazimy pilotem, żeby znaleźć, patrzymy na recenzję na Filmwebie, a żeby to miało tam powyżej, nie wiem, jakąś sensowną średnią, a czy zobacz, czy dobrze się krytycy wypowiadają, a czy coś. I 1,5 godziny zazwyczaj schodzi się z wybieraniem filmu. Bo jest za dużo. Tego jest za dużo.
Tak, tak. U mnie bywa podobnie, że na przykład chcielibyśmy coś obejrzeć sobie do obiadu, po czym wszystko jest już silne.
Tak, a potem już oglądacie do śniadania następnego dnia.
A czy jest może jakiś serwis abonamentowy oprócz tego uniwersalnego serwisu filmowego, którego ci jeszcze brakuje? Bo ja się tak zastanawiałem, że na przykład przez chwilę, że fajnie jakby był i chyba nawet jest, ale fajnie jakby był w Polsce jakiś serwis z komiksami na przykład. Ale z drugiej strony później stwierdziłem, że komiksy akurat jak już czytam, to wolę mieć fizycznie, bo jednak jakość jest lepsza, jest wygodniej, tak się oldschoolowo czuję i w ogóle.
Wiesz co, nie powiem, że wiem czy nie wiem, ale nie zastanawiałem się nad tym. Jedyne czego mi brakuje, jeżeli już jest, to mnie poprawcie, brakuje mi Disney Plusa. Ja jestem fanem Marvela i chciałbym mieć takie miejsce, w którym mógłbym po prostu sobie pooglądać te wszystkie filmy i seriale poświęcone postaciom, czy to z MCU, czy jakieś tam inne podobne. Czekam obrzydliwie, aż Disney Plus się w Polsce pojawi. To jest chyba jedyna rzecz, której mi brakuje.
Spoko. I ostatnie pytanie, w ogóle ten odcinek trochę momentami wygląda jak wywiad z Nieantyfanem, ale to dlatego, że my konspekty odcinków zawsze przygotowujemy na zmianę, tak samo jak montujemy na zmianę, więc tym razem ja sobie te punkciki zapisałem, więc ja mam władzę. Tak więc Bartku, z wydawania pieniędzy na który serwis abonamentowy jesteś najbardziej zadowolony? Który uważasz za sumarycznie najlepszy deal?
Mimo wszystko, mimo tego braku czasu i coraz mniej korzystania z tego, to Netflix i Game Pass. A gdybym miał wybrać pomiędzy Netflixem a Game Passem, to byłby już problem, ale chyba mimo wszystko postawiłbym na Netflixa, bo jednak z niego mam wrażenie, że korzystamy czy to z córką, czy z żoną po prostu więcej. Tak jak Game Passa, to głównie ja oram, ale patrząc tak rodzinnie, to chyba jednak Netflix.
No, u mnie chyba też Netflix. Chociaż powiem ci, że jeżeli chodzi o takie obronienie mojego komfortu psychicznego, to YouTube Premium też odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę, bo jak na przykład czasami Ada coś włącza na YouTube na swoim telefonie i widzę te reklamy, widzę ile ich YouTube teraz pakuje, to jest jakaś masakra. W sensie nie wyobrażam sobie teraz korzystania z YouTube'a z reklamami.
Tak, wiesz co, ja miałem, ja teraz nie mam premium włączonego, ale pamiętam jak przez 3 miesiące, chyba 3 czy 6 miesięcy miałem darmowego, jak dopiero wchodził. I ten plaskacz w pysk w momencie, kiedy rezygnujesz z premium i wchodzisz na tą standardową. Mówię, o kurde, ale syf tymi reklamami. No i...
Ja bym się zresztą nie zdziwił, jakby to było tak, że tych reklam jest jeszcze więcej w momencie, w którym bezpośrednio rezygnujesz z premium, żeby przekonać cię do tego, żebyś wrócił.
Tak, tak, tak. To też może być taka manipulacja, więc no, być może, czemu nie?
Dobra, to myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten temat streamingu i zanim przejdziemy do polecajek czy tam kącika niekulturalnego, jeszcze krótki momencik chyba zawsze jest krótki, ale momencik dla...
To będzie wielkie momencisko.
Tak, to będzie mały moment dla Oppo, ale wielka chwila dla nas, bo mamy reklamę w podcaście, więc fajnie.
W której nie pominiecie tak YouTube'em więc... Premium.
No to prawda. Bardzo, bardzo dobra forma reklamy. Świetnie trafia do potencjalnych klientów. Wiem, że Piotrek słucha, więc ten chciałem mu tak
gorąco polecam.
Zasugerować, że to są dobrze zainwestowane pieniądze.
No wiadomic.
Wspaniale. Tak więc po pierwsze w przypiętym komentarzu na YouTubie pod tym filmem macie zwycięzcę konkursu, w którym do wygrania był smartfon Oppo Reno 4. Tak samo zwycięzcy odpisujemy na jego komentarz, który zwyciężył, więc gratulujemy serdecznie. Przeciągaliśmy to troszkę, ale to dlatego, że komentarzy było kilkaset i naprawdę było bardzo trudno wybrać. Teraz mamy nauczkę, że jak będziemy robili kolejny konkurs, a myślę, że będziemy robili raz w miesiącu konkurs, to chyba zrobimy kilka mniejszych nagród.
Tak, wiesz
bo
co, to będzie
teraz
lepiej.
Ja się czuję tak, że skrzywdziłem kogoś.
Wiesz co, Michał, ja tak samo uważam, że lepiej jest... kupić kilka, nie wiem, takich mniejszych gadżetów, które będziemy mogli rozdać większej ilości osób, bo prawdopodobieństwo wygrania też znacząco wzrasta, aniżeli bawić się w jedną większą nagrodę. Poza tym ofiarowanie jednej osobie większej nagrody, a ofiarowanie 10 czy 15 osobom mniejszej, uważam, że ta druga opcja jest chyba mimo wszystko fajniejsza.
No tak więc gratulujemy, a jeżeli wam się nie udało, to będziecie mieli większe szanse w kolejnym konkursie. Co jeszcze o Oppo? Nie wiem, czy powinniśmy tutaj komentować plotki, ale wszystko wskazuje na to, że zbliża się premiera Oppo Reno 5 Pro, czyli już kolejnej generacji. Te dwie poprzednie były na tyle ładniutkie i na tyle fajne, że nie mogę się doczekać. Szczerze, co tam będzie.
Szczerze, tak. Ogólnie 4 Pro, no ja się zachwycam nim, bo on w tym roku nie miał żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o wygląd smartfonów.
No, zdecydowanie. Tutaj jeszcze się mówi nieoficjalnie, że będzie Snapdragon z serii 8 już, czyli to będzie jeszcze taki bardziej flagowiec niż do tej pory. Wszystkie te charakterystyczne cechy, jak super szybkie ładowanie 65W będą utrzymane. No i liczymy na rychłą premierę. W ogóle mogę też powiedzieć w ramach ciekawostki, że na przykład w przypadku serii Oppo Reno te wersje, które trafiły na rynek europejski, i przede wszystkim do Polski, bo też jest jakaś chyba edycja Polish Exclusive, są lepsze i inne niż to, co dostali w Chinach. To znaczy, z tego co pamiętam, to na przykład w Chinach Reno 4 Pro jest smartfonem raczej ze średniej półki, a u nas już tak bardziej flagowym. Ale to nie z uwagi na to, że po prostu u nas jest drożej, ale ma inny procesor, ma inne podzespoły, to jest no de facto trochę inny smartfon.
Znaczy, Michał... Polish Edition, ja tak wyobrażyłem, że gratis jest dorzucany, nie wiem, etui ze skóry cebuli czy coś takiego.
Albo po prostu dla Chińczyka to średniak, a dla Polaka flagowiec. Taka smutna perspektywa. Nie, te telefony naprawdę u nas są podstosowywane pod polski rynek, a jeszcze na przykład 4 Pro był u nas w wersji 12x256 GB, więc pełny wypas. No i czekamy na premierę piątki, będziemy mieli o czym gadać, jak wyjdzie. A teraz możemy sobie pogadać o rzeczach kulturalnych, no może nie do końca, ale gdzieś tam około. Zanim przejdziemy do głównego dania, czyli do Spidermana, chciałem tylko szybko jednym zdaniem powiedzieć, że też zacząłem sobie oglądać Koronę. Koronę Królów oczywiście. Nie no, te Koronę, o której rozmawialiśmy, już wspominaliśmy przez parę odcinków, też póki co... Bardzo mi się podoba. To jest taki serial, który można sobie oglądać na luzie. Nie ma jakiegoś wielkiego parcia, żeby cisnąć po 5 odcinków dziennie. Tylko jak się ma czas, 2-3 w tygodniu, myślę, że tak go będę oglądał Bardzo fajne.
To co, Korona Królów?
Korona, crown.
A, no, ojej, ale ty bo tak mi wkręciłeś. Ale miałeś... I on mówi tak, Korona Królów, nie no, tak od czasu ze 5 odcinków obejrzysz. Mówię, what the...
Michał. Sam się tłumaczę sobie.
Tak, 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 oczywiście The Crown, no to swoją drogą to jest ogień, ale no jej. Co zrobiłeś z moim kumplem? Tak, polecamy.
Mhm. Obaj przeszliśmy też Spidermana Milesa Moralesa w wersji na PlayStation 5 i powiedz szybko, jak twoje wrażenia, bo dla nas obu ta podstawka była jedną z najfajniejszych gier tej mijającej już generacji konsol.
Wiesz co, Spider Morales okazał się dla mnie tym, czego oczekiwałem. Tak jak jestem przeogromnym fanem serii Uncharted i przeszedłem Uncharted 4 oraz The Lost Legacy jako dodatek, to tak samo Spider Morales jest tym dla Spider-Mana, czym The Lost Legacy dla Uncharted 4. Czyli krótkim, w miarę krótkim, samodzielnym dodatkiem, który powinniście przejść, wiadomo, nie maksując je na 100%, na jakieś 8-10 godzin. Ja mniej więcej nie maksowałem tego, bo to też nie mam czasu, ale myślę, że gdzieś 8-10 godzin przechodziłem.
Ja też. I mnie się teraz podobają takie gry, które szanują to, że mam mało czasu, wbrew pozorom. Tak. Można pomyśleć, że cena jest dosyć wysoka, jak za tak małą ilość kontentu, bo w sumie troszkę jest. Znaczy Spider-Man nie jest tani. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, ten dodatek eliminuje większość błędów i niedociągnięć podstawki, bo pewnie się zgodzimy, że w przypadku podstawowego Spidermana największe wady to były te nudne misje skradankowe wykonywane Mary Jane albo właśnie Milesem. Czy jakieś większe przestoje w fabule, albo to, że zadań pobocznych było dużo, ale za to były nudne i powtarzalne, dlatego że musiało ich być dużo. Tutaj widać od razu, że twórcy się nastawiali na to, że to będzie gra taka intensywna, w której upchną tak. jak najwięcej w te 8-10 godzin i tam akcja jest właściwie cały bez przerwy. Czas. Zadania poboczne są dużo ciekawsze i też mają jakieś tam fajne smaczki fabularne, więc... Dla mnie chyba ta formuła jest jeszcze fajniejsza. Chciałbym dostać Spidermana dwójkę, takiego, tylko że dwa razy dłuższego, ale nie wiem, czy to jest możliwe, żeby właśnie takie tempo utrzymać przez jakiś dłuższy czas.
Tak, znaczy wiesz co, ogólnie ja miałem takie dziwne skojarzenia, bo mamy Milesa, ty mówisz dwa razy dłuższy, coś mi się tam, nie wiem, kompleksy białego człowieka, przepraszam. Tak, zgadzam się.
A jakby ktoś jakimś cudem nie wiedział, bo nie możemy też zakładać, że słuchają nas wyłącznie gracze, to Spider-Man jest grą akcji, w której huśtamy się na pajęczynie pomiędzy wieżowcami w Nowym Jorku i walczymy z antybohaterami, wcielając się właśnie w Spider-Mana. I w części pierwszej był to ten Spider-Man podstawowy, czyli Peter Parker, którego wszyscy znamy, a w nowej części jest to Miles Morales, którego niektórzy oskarżali o to, że pojawił się dopiero w tej grze i dlatego, że jest czarny i poprawność polityczna, a tymczasem w tym prawdziwym uniwersum komiksowym Marvela on już sobie istnieje od ponad dekady i jest postacią bardzo lubianą. I powiem ci, że też na początku się bałem, bo ja też czytam komiksy Spidermana, te starsze głównie. Jestem bardzo przywiązany do Petera. I myślałem, że być może gra, w której Spider-Manem będzie ktoś inny, nie przypasuje mi z tego powodu, wiesz, fabularnie.
Ale tymczasem nie, spoko.
Milesa, tak, da się go lubić.
Ogólnie, jeżeli ktoś na przykład nie zna za bardzo postaci Milesa Moralesa, to gorąco polecam, tym bardziej, że teraz jest na Netflixie, obejrzeć sobie Spider-Man Uniwersum. I tam macie przedstawioną taką głębszą historię Milesa. Jak on tam się stał tym Spider-Manem. Ogólnie Spider-Man Uniwersum, ten co teraz jest dostępny na, to jest chyba z 2018 roku film, ten zrobiony w takiej trochę technologii poklatkowej, tam mniejsza ilość klatek chyba była, jest to najlepszy film o Spider-Manie, jaki kiedykolwiek powstał. I tak jak uwielbiam Toma Hollanda jako nowego Spider-Mana, czy tę pierwszą część, gdzie Spider-Manem był Tobey Maguire, tak, Spider-Man Uniwersum to jest jeszcze lepszy niż te wszystkie inne Spider-Many razem wzięte.
No to prawda, jest świetny. W ogóle jest taki smaczek w Milesie, w grze, nie wiem czy widziałeś, że możesz przywdziać sobie kostiumik z tego filmu.
Też i wtedy ten kostium. Tak.
Tak, jest animowany w 12 klatkach na sekundę, co wygląda absurdalnie, ale świetnie wygląda. A skoro już mówimy o tym, o wyglądzie, to gra jest też dostępna na PlayStation 4, więc jeżeli macie starszą konsolę, to też zapraszamy serdecznie i polecamy.
I nadal wygląda dobrze.
Ale tak, ale na PS5 chyba się zgodzimy, że wygląda niesamowicie. Na tyle, że obaj graliśmy w opcji z lepszą grafiką, a nie z 60 klatkami. Mimo, że 60 klatek pasuje super do tej gry, to jednak ray tracing do wieżowców w Nowym Jorku pasuje jeszcze bardziej.
Tak, ja jeżeli chodzi ogólnie o to granie w 30 bądź 60 klatkach, ja mam taką prostą zasadę. W strzelankach, w FPS-ach oraz w grach typu multi 60 klatek dla mnie jest jak najbardziej na tak. Natomiast jeżeli gram w takie gry fabularne, w których mój refleks nie musi być aż tak istotny, jak nie ma aż takiego przełożenia jak na przykład w grach multi, to jednak takie The Last of Us, Uncharted czy Spider-Man mi kompletnie nie przeszkadza granie w 30 klatkach, uwzględniając to, że grafika będzie bardziej podbita. A tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi o ray tracing, jest bardzo odczuwalne względem braku ray tracingu w 60 klatkach w Spider-Manie.
No, przepięknie wyglądają te odbicia w szybach właśnie wieżowców,
tak,
wśród których spędzamy właściwie większość gry. Szczerze, nie sądziłem, że to będzie robiło aż taką różnicę, ale robi różnicę jak cholera. I teraz powiem ci, zrobiło mi się smutno, że na next-genową łatkę do Cyberpunka przyjdzie nam poczekać jeszcze do przyszłego roku.
Weź mi nic nie mów, kurde.
No, bo jak widziałem gameplaye z mocnych PC-ów właśnie z ray tracingiem, tam z tymi neonami, wiadomo też jak wygląda stylistyka cyberpunkowa, to robi to ogromne wrażenie. No. A później pokazany gameplay z PlayStation albo z Xboxa i takie... kurde.
No to ja tak sobie, mniej więcej to tak wygląda, jakbyś odpalił grę na PlayStation 4 albo na Xboxie One, a potem zobaczył port na Nintendo Switcha. I mniej więcej ja to teraz tak widzę, jak masz mocnego peceta i zestawiasz to z wyglądem gry na PlayStation 4 czy tam PlayStation 4 Pro. Ja nie mówię, ta gra nadal wygląda ładnie. Jak na tę konsolę, jaką moc oferuje PlayStation 4. No ale jednak tę różnicę widać przeogromnie już na porównaniach.
No tak, tam wiadomo, że najwięcej robi właściwie kierunek artystyczny.
Oczywiście,
i
że tak.
Same projekty lokacji, to, że to miasto żyje i tak dalej, ale no jednak jak już masz to porównanie, to robi się trochę szkoda. Więc ja mam nadzieję, że to, co mówił CDEP, czyli że patch na ulepszający grę na PlayStation 5 i na Xboxa Series X wyjdzie w przyszłym roku, to oni po prostu chcą poczuć się bezpiecznie, żeby już niczego nie przekładać, ale bardziej mają na myśli na przykład styczeń, luty niż, nie wiem, listopad, proszę.
Nie, no nawet mi tak nie mówisz, co? Tylko Michał, to jest ogólnie ciekawe. Powiedz mi, sama rozdzielczość będzie podbita i nie wiem, i klatkaż nawet w tej wersjach, czy tam nic faktycznie nie będzie zmienione, czy to będzie taki port typowy?
Wiesz co, na pewno klatkaż będzie bardziej stabilny i nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało w przypadku PlayStation 5, ale jeżeli chodzi o Xboxa, to ponoć rozdzielczość też ma być wyższa. Nie wiem jak z klatkarzem, ale jest bardzo możliwe, że na przykład ja teraz teoretyzuję, bo nie wiem, bo nie ma takich oficjalnych informacji jeszcze, że w tej grze będzie po prostu dynamiczne skalowanie rozdzielczości. Jeżeli ją uruchomisz w trybie wstecznej kompatybilności, bo tak będzie działała, to ta rozdzielczość będzie częściej szła w rejony w okolice 4K niż na przykład Full HD, a wiadomo, że na tych podstawowych PlayStation 4 i na Xboxach One, no, to będzie gra, która wyciśnie z nich ostatnie soki.
Wiesz co, Michał, ja mam teraz taki problem, bo ja jestem zakochany w padzie od PlayStation 5 i uwielbiam tę haptykę.
Ja też.
I doszedłem do wniosku, że czasami będę już pierwszy raz będę kupować gry już nie tylko multiplatformowe na Xbox, ale również na Playaka, gdzie zawsze Playak był dla mnie tylko od tytułów ekskluzywnych. I teraz mam gdybanko, bo chciałbym zagrać w Cyberpunka na tym padzie, w którym mam nadzieję, że haptyka byłaby wykorzystana, ale z drugiej strony jestem tak przyzwyczajony do ogrywania multiplatformowych tytułów na Xboxie. I wiesz, Michał, to jest ten problem, że niby jest ten DualSense, którym faktycznie da się odczuć tę next-genowość, o której rozmawialiśmy, a z drugiej jednak strony w teorii te teraflopy przemawiałem za Xboxem, ogólnie w Cyberpunk jest bardziej był mocno promowany właśnie na Xboxie, tam chyba umowy pomiędzy Microsoftem a Cyberpunkiem były i naprawdę nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, a też nie będę czekać na porównania, na której konsoli to lepiej wygląda, na której konsoli jest lepszy feeling z użytkowania, no bo ja i tak te chcę to już ogrywać podczas premiery.
Pozostaje nam liczyć na to, że Digital Foundry, czyli ekipa, która przygotowuje świetne analizy techniczne gier, będzie miała dostęp do kopii przedpremierowej i tak jak pójdzie embargo na recenzję, czyli pewnie dzień, dwa przed premierą samej gry, tak samo zejdzie embargo na mówienie o jej technikaliach i być może nie, wtedy będzie dobry moment, żeby w ostatniej chwili wybrać, na co postawimy. Wiadomo, że później się pojawi ten patch. O, poczekaj, bo mi się zepsuł mikrofon, spadł mi. Wiadomo, że później się pojawi ta łatka i będzie jeszcze zupełnie inaczej, a z tego co wiem, to też dużo łatwiej z pewnych względów jest przygotowywać ulepszenia do gier ze starych konsol na nowe konsole w przypadku Xboxa niż PlayStation.
Tak, to właśnie widać. Więc, to widać no. Właśnie po konsolach. Ogólnie, Michał, wiesz co, ja mam wrażenie, że na Xboxie większość tytułów multiplatformowych działających nawet na wstecznej kompatybilności to działa po prostu szybciej. Samo wczytywanie się. Mam wrażenie, że Microsoft poprzez tę wcześniejszą generację, gdzie wsteczną kompatybilność już oferował, bardziej jest już do tego przyzwyczajony i do tych zależności pomiędzy jedną konsolą a drugą w porównaniu do PlayStation, do Sony z PlayStation. PlayStation no, piątka dopiero raczkuje na tym polu.
No my też przed tym, jak jeszcze włączyliśmy nagrywanie, rozmawialiśmy o tym, jak przenieść stan gry ze Spidermana na PS4 do Spidermana na PS5.
Nie wiem, naprawdę już próbuję.
Ja słyszałem, że uwaga, trzeba zainstalować wersję na PS4, na PlayStation 5 i mieć też zainstalowaną wersję na PlayStation 5 i dopiero jak są obie, a każda z nich waży kilkadziesiąt giga, to można sobie tego save'a przenieść.
No to jest paranoja, więc no bo ja...
Doskonale.
To jest tragedia, bo ja faktycznie Spider-Man na PlayStation 4, nie powiem, że maksowałem w platynie, ale na pewno poświęciłem grube 40-50 godzin, żeby nie powiedzieć więcej jeszcze z dodatkami i nie chcę, żeby psu w dupę poszły te save'y i nie chcę teraz od początku tej gry tę grę ogrywać na PlayStation 5, no nie.
No, ja też właśnie chciałbym jeszcze wrócić, bo ja z kolei wszystkich DLC nie skończyłem.
A DLC też są dobre.
Chciałbym to zrobić na PS5. No dobrze, w takim razie chyba powoli kończymy. Mi się już też kończy bateria na aparacie. Mikrofon mi zaczyna lekko spadać ze statywu, więc wszystko sugeruje nam, że jest już pora zakończyć ten odcinek i powiedzieć wam, że widzimy się w niedzielę. Jeszcze naszym widzom na YouTubie pokażę, że mam bardzo fajny kubeczek z Cyberpunka właśnie.
Jeszcze nie lansuj. Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć bardzo ważną rzecz, a raczej podziękować swoim imieniu oraz imieniu Michała. Chcielibyśmy wam serdecznie podziękować za ekstremalne wbicie, że jest was aż 10 tysięcy słuchaczy na YouTube.
Tak, bardzo dziękujemy. Idzie dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Każdą subskrypcję mega doceniamy, bo wiadomo, że zaczynamy coś od nowa, byliśmy też przyzwyczajeni ostatnio do tego, że tutaj Bartek ma na swoim kanale ponad 200 tysięcy widzów, tutaj ja mam, nie wiem, 60 tysięcy, ale ogromną satysfakcję i jeszcze większą satysfakcję daje właśnie budowanie tej społeczności tutaj na Futurze, więc bardzo, bardzo dziękujemy.
Tak, gdzie tutaj no, po prostu macie w 100% nas, tak jak na naszych kanałach jesteśmy sobą, tak tutaj jesteśmy sobą razy dwa. Więc tutaj po części tak nas trochę też prywatnie bardziej poznajecie. No nic, kończymy, bo Michał zaraz padnie i jego bateria też. Dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie. Jeżeli dotarłaś do końca tego podcastu, to szanuję cię przeogromnie i my słyszymy się za parę dni w kolejnym odcinku Futura Podcast. Do zobaczenia i usłyszenia.
Dzięki.